Jak wybrańcy Boży, serce się trochę podniosło, bracie Andrzeju, trochę serce w górę się uniosło, alleluja. Mam nadzieję, że doświadczamy tego. Jeśli tylko serce nasze skierujemy ku Panu, to doświadczamy tego, że gdy śpiewamy, gdy modlimy się, gdy na przekór naszym naturalnym słabościom, ograniczeniom, naszym zmysłom, które może gdzieś trzymają się blisko ziemi, nie mogą się oderwać wyżej niż 5 centymetrów, zahaczają o trawę tak nisko jakoś są, to gdy jak znosimy pieśń ku Panu i serce, to wtedy pojawia się radość. A chciałem właśnie dzisiaj nam, wybrańcom Bożym, głosić, przypominać o tym wielkim stanie ducha, w jakim możemy przeżywać to nasze ziemskie życie, mianowicie o radości z wybrania Bożego. Nie wiem jak wy, ale ja obserwując kręgi ludzi wierzących w Pana Jezusa, kochających Pana Jezusa, odkryłem, zauważyłem, że nie bawią nas żarty, które u innych ludzi wywołują krańcową wesołość. Że gdy ludzie tego świata gdzieś się tam nakręcają i się tam zabawiają, nas jakoś to nie raduje, nie bawi. Nawet czasem smuci. Smucą nas zachowania i zjawiska, które w tym świecie zbierają pozytywne recenzje. I też odwrotnie jest. Cieszy nas to, co przez innych jest odrzucane. A my po prostu nie potrafimy wytrzymać w miejscu, jak o tym myślimy. Po prostu serce nam rośnie. Poszukujemy w życiu tego, za czym inni nawet nie chcą się obejrzeć. A my gotowi jesteśmy całymi godzinami ślęczyć nad czymś, poszukiwać, dociekać, docierać. W ogóle tego nie zauważają. Zdążamy najczęściej w tę stronę, którą inni wcale nie chcą iść. No i chciałem zapytać, czy łatwo jest tak żyć inaczej niż inni? Czy nam nie ciąży czasem to bardzo, że jesteśmy tacy inni, że gdy inni się śmieją, my się smucimy, gdy my się weselimy, oni się nie chcą z nami weselić? Co jest przyczyną tej rozbieżności? A no właśnie to wybranie. To wybranie powoduje, że Bóg nas wybrał z tego świata, tak jakoś się stało. Nie potrafimy tego zrozumieć dlaczego, ale właśnie, że padło na nas. Bóg z nieba spojrzał na Gdańskę i ten. I my zaczęliśmy inaczej myśleć, zaczęliśmy inaczej pragnąć. Słowo Boże mówi, w liście do Efezjan w 1 rozdziale, że Bóg obłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios w Chrystusie Jezusie i w Nim wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. Padło na nas po prostu. Czy to nasza wola? Czy to nasza decyzja była? Ktoś powie, no jak to? Przez siłę Bóg nas? No nie przez siłę, myśmy się zgodzili. Ale to nie my byliśmy inicjatorami tego, o tym trzeba pamiętać. To Bóg nas wybrał. I skoro On nas wybrał, to też zaczęło się w naszym życiu dziać coś takiego niezwykłego, co nas zaczęło odróżniać od tego świata właśnie. Pojawił się ten kontrast, który nie zawsze jest wygodny. Dlatego kameleon zmienia skórę, żeby mu było łatwiej w środowisku. Ale prawdziwy chrześcijanin to nie kameleon, więc jest narażony na różne ataki, na różne docinki, na pośmiewisko, na różne przykrości jest narażony. Nie jest łatwo. Ale podkreślamy tutaj w tym momencie ten wybór. Wybór. Bóg nas wybrał. Bóg wybrał ciebie, wybrał mnie. Abyśmy byli na tym świecie święci i nienaganni przed obliczem Jego. A święci, już w tej idei słowa świętość kryje się właśnie to odróżnienie, które wywołuje te doznania, te przeżycia. Pismo Święte mówi w liście Jakuba 2,5, czyż to nie Bóg wybrał ubogich w oczach świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa obiecanego tym, którzy Go miłują? Mówi tutaj o wybraniu które nie ma związku wcale z materialnymi rzeczami. Częściej jeszcze jest tak, że to właśnie ubogim jest głoszona Ewangelia, mówi Pismo Święte, i to ubogich Bóg wybrał, żeby nie przyszło im do głowy, że mają gonić za bogactwem, żeby jakoś się dorobić, tylko wybrał ich w porę, żeby odwrócić ich oczy od tęsknoty za rzeczami materialnymi, lecz żeby stali się bogatymi w wierze i dziedzicami Królestwa. Wybranie. Jeszcze jedno miejsce. Pierwszy list do Koryntian, 1 rozdział, 27 werset. Ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. Nieraz słyszymy, jak mówią o nas: oj, wy głupi, ty głupi jesteś. Co ci tam odbiło z tą wiarą w Boga? Niech sobie mówią. Pismo Święte mówi, że to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne, i to, co jest niskiego rodu u świata, i co wzgardzone, wybrał Bóg w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Oto jest tajemnica Bożego wyboru. Oto prawda o tym, dlaczego jedni myślą tak, a drudzy inaczej. Dlaczego tak różnimy się od tego świata? Bo każdy, kto prawdziwie dostąpił tej łaski wybrania Bożego, odkrył, odkrywa wciąż na nowo, że z racji tego powołania i wybrania Bożego nasz los tutaj na ziemi został radykalnie odmieniony. Inny system wartości, inny sposób myślenia. I jeżeli wielu z nas odczuwa to na własnej skórze, że jest trudno, że jest nam ciężko w związku z tym wybraniem Bożym, że to wybranie Boże jakoś nam ciąży w życiu doczesnym, to żeby było łatwiej, trzeba nam podnieść poziom świadomości swego wybrania. Jaki to przywilej się stał. Bo jak człowiek nie myśli, nie pamięta, nie odświeża w swoim sercu tej prawdy, że jest po prostu wybrańcem Bożym i dlatego jest mu tak ciężko, no to może się załamać. A celem naszego dzisiejszego rozważania jest właśnie to, żebyśmy podnieśli w naszych duszach, w naszych sercach świadomość tego zaszczytu, jakim jest Boże wybranie. Nie odkrywam Ameryki, mówiąc, że ludzkie życie na ziemi może się odbywać jakby na dwóch poziomach. Jest poziom naturalny, związany z naszymi narodzinami, z naszymi naturalnymi zmysłami, i życie wielu ludzi tak właśnie przebiega. Ono jest sterowane, kierowane naturalnymi zmysłami, żeby nie powiedzieć odruchami organizmu. Tego chcę, tego pragnę, to mi się podoba, to mi pachnie, a to mi śmierdzi, za tym bym chciał, a tego nie chcę. I tak człowiek podąża, tak urządza swoje otoczenie, tak urządza swoje mieszkanie, tak się komunikuje z innymi, takie kontakty zawiera i tak dalej, stosownie do tego, jak mówią mu jego naturalne zmysły. Znamy to przecież. To życie wokół nas właśnie najczęściej takimi bodźcami jest kierowane. Ten poziom naturalny życia oczywiście ma też związek z wychowaniem w danej kulturze i środowisku. Zależnie od tego, gdzie człowiek wyrasta, tak też urządza swoje życie i tak też się kieruje różnymi swoimi doświadczeniami. Nabiera tych doświadczeń w określonym miejscu, obserwuje życie, przekonuje się o czymś, że jak zrobię, to boli, a to jak zrobię, to dostaję oklaski. I tak właśnie to życie się ustawia. Czyli mówiąc króciutko, jest to życie kierowane naturalnymi zmysłami. Ale jest też inny poziom życia, poziom duchowy. Poziom, na którym już nie przede wszystkim liczy się to, co mówią mi naturalne zmysły i gdzie mnie prowadzą, ale stało się ze mną coś, że mam jakby inny punkt odniesienia, inne źródło wskazówek. To Bóg mówił już przez proroka Ezechiela do swojego narodu, który no jednak żył właśnie tak naturalistycznie, skierując się swoimi zmysłami, pragnieniami. Chciało im się tam czegoś, to już marudzili cały czas, Bogu jakieś pretensje zgłaszali, bo się kierowali naturalnymi zmysłami. Ale Bóg zapowiedział, że przyjdzie taki dzień do tych ludzi żyjących na naturalnym poziomie życia. Powiedział tak do nich: i dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań. Moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Widzicie? Tu stanie się coś i to właśnie się staje z wybrańcami Bożymi, że otrzymują nowego ducha. Ducha Bożego do serca, że zaczynamy się kierować innymi wartościami, czego innego chcemy. Zaczynamy zachowywać się inaczej niż ten świat. I to życie nazywamy życiem według ducha. Tak Pismo Święte mówi, że jeśli żyjemy według ciała, pomrzemy, ale jeśli według ducha, żyć będziemy. Właśnie te dwa poziomy. I ponieważ biedni żyją na poziomie naturalnym, naturalnych zmysłów, a inni żyją na poziomie ducha, dochodzi właśnie do tych rozmaitych napięć. Spójrzmy jeszcze przez chwilę na różnicę tych poziomów życia. Pierwszy to przyziemność, przyziemność działania myślenia, a drugi to wzniosłość myślenia i działania. Czytając ostatnio Słowo Boże, natrafiłem na taką ciekawą ilustrację z Księgi Hioba, z 39 rozdziału, który bardzo dobrze ilustruje tę różnicę między niskością a wzniosłością, przyziemnością a wzniosłością. Czytamy tutaj tak. Strusica radośnie bije skrzydłami, lecz czy są to skrzydła i pióra bociana? Znosi ona na ziemi swoje jaja i wygrzewa je w piasku, a nie pamięta o tym, że może je zgnieść nogą, a dzikie zwierzęta je zdeptać. Twardo postępuje ze swymi młodymi, jakby nie były jej. Nie martwi się, że jej trud jest daremny, gdyż Bóg pozbawił ją mądrości i nie udzielił jej rozumu. Strusica będzie nam ilustrować poziom życia przyziemnego, naturalnego, zmysłowego. Przeczytaliśmy, ona radośnie uderza skrzydłami, radośnie, ale co, żeby pofrunąć gdzieś? Strusicy wystarczy kawałek płotka jakiegoś i koniec, i już biedno tam będzie chodzić fruch. Jeśli rusza skrzydłami, to tylko po to, żeby troszkę ochłodzić swój organizm, jak jest gorący. Bo ma takie skrzydełka w porównaniu z całą masą swojego ciała, ze 150 kg waży, a skrzydełka tam, tego nie jest w stanie nigdzie pofrunąć. Może nie wiem, jak radośnie uderza skrzydełkami, ale nigdzie nie pofrunie. Czy są to skrzydła bociana? Nie, choćby nie wiem, jak bardzo uderzała, czy są to skrzydła bociana? O, bocian, wow! Bocian, on ma skrzydła po metrze w lewo i po metrze w prawo i może szybować, charakteryzuje się to, nie wiem, czy czymś kiedyś tym interesowaliście, że bocian tak naprawdę prawie wcale się nie wysila. Tylko szuka takich kominów powietrznych, gdzie ciepło powietrze grzeje do góry i on się tam wpasuje ze 2 kilometry w górę nad ziemię, prawie już go nie widać i potem szybuje sobie. Ma takie skrzydła, tak skonstruowane, że prawie się nie wysila, tylko właśnie ciepłym prądem powietrza jest wynoszony w górę i tam potem szybuje kilometrami. Strusica radośnie uderza skrzydełkami. Oj, tak, bo jak przyszliśmy na jedliśmy, ale super było, a kawka była dobra, a jaka fajna atmosfera, jak było miło, oj. I uderza tymi skrzydełkami, tylko że ona się nigdzie nie jest w stanie wzbić, nigdzie wyżej. Oj, jakie smaczne to, dziękuję bardzo, jakie dobre. A ja cię teraz byłam, teraz wyprzedaż jest, ojejku, 70% taniej kupiłam, i tak dalej. Uderza, raduje się tym wszystkim, bo to nie są skrzydła bociana. Ona nigdzie nie poleci wyżej. Nie zajmie się żadnymi wyższymi rzeczami. Wysiaduje jajka. Co to ona po prostu tak zrobi dołek w piasku? Tych jajek tam nawpuszcza i siedzi. I tam niektóre przychodzą, podepczą. Nic wzniosłego w tym nie ma. Absolutnie nic. Bo Bóg pozbawił ją rozumu. No spójrzcie na tę twarz. Ile tu inteligencji widać? Po prostu Bóg pozbawił ją rozumu i dlatego jest takie przyziemne, tak stworzone i nic wzniosłego, nic wielkiego się nie wydarza. Ale Pan Jezus do swoich uczniów powiedział: hej, ludzie, nie troszcie się i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać. Bo tego wszystkiego poganie, strusie szukają. To strusie za tym ganiają każdego dnia, od rynku do rynku, od sklepu do sklepu. To strusie się tym zajmują. Ojciec niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Więc bądźcie bocianami, jesteście bocianami. Zbijcie się w górę, szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Wszystko inne będzie wam dodane. Dwa poziomy. Przyziemność, a wzniosłość duchowa. Inna różnica. Branie i dawanie. Różnica pokazująca właśnie charakterystykę tych dwóch poziomów życia. Słowo Boże mówi przy powieści Salomona: pijawka ma dwie córki. Daj, daj. Nie wiem, jak to w ogóle zaakcentować. Daj, daj, albo daj. No daj. Jakbyśmy tam to nie akcentowali, to pijawka ma taką naturę, żeby cały czas ssała. Pijawka nie ma odruchu w drugą stronę, żeby coś dać. Pijawka cały czas chce do siebie, chce się napić, chce więcej. I tam Słowo Boże dalej mówi o innych rzeczach, które mają właśnie taką naturę, żeby cały czas pochłaniały. To jest zmysłowy poziom życia. Zmysły, naturalne zmysły są nakierowane, nastawione na to, żeby brać. Co ja mogę z tego mieć? Co ja mogę skorzystać? Po co mam iść na nabożeństwo? Co ja skorzystam? A po co ja mam się w to angażować? A co ja z tego będę miał? I to cały czas jest gdzieś tam w głowie, gdzieś tam pod tą czaszką, żeby jakoś skorzystać, żeby mieć jakąś korzyść. No po to w ogóle, po to ja w ogóle po to żyję, żeby stać, żeby mieć, żeby od maleńkości, żeby jak najwięcej. A apostoł Paweł, człowiek, który został wybrany przez Boga, przeżył taką transformację, coś mu się przestawiło, że opowiada, kiedy się żegna ze starszymi zboru w Efezie, w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale jest to przedstawione, takie świadectwo wydaje. Sami wiecie, że te oto ręce służyły zaspokojeniu potrzeb moich i tych, którzy są ze mną. Te ręce nie były do tego, żeby brać. Te ręce, sami to widzieliście, były do tego, żeby dawać. Były nastawione na to, żeby dawać. W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując należy wspierać słabych i pamiętać na słowo Pana Jezusa, który sam powiedział: bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Przestawił Jezus, objawiwszy się tym apostołom, pierwszym chrześcijanom, przestawił coś w ich umysłach, że tak jak przedtem myśleli, żeby coś tylko wyhaczyć, coś wziąć, coś zdobyć, to teraz zaczęli dawać. Wspomniany niedawno Zacheusz, coś mu się stało, że jak przedtem tylko ściągał na maksa od tych ludzi, którzy wchodzili, wychodzili z Jerycha, to teraz mówi: Panie, połowę mojej majątności rozdam ubogim, a jak na czymś coś wymusiłem, to oddam w czwórnasób. Co mu się stało? Przeszedł na ten inny poziom. Ducha Bożego dostał do serca. Nowego ducha, nowe serce dostał. I zaczął inaczej patrzeć. Zaczął się rozglądać pomiędzy ludźmi. Nie żeby, co ja od kogo tu mogę skorzystać? Czym się zajmujecie? Co robicie? Może by mu się przydało? Może ja potrzebuję to albo tamto? Nie, tylko się zaczął rozglądać, jak ja mogę użyczyć innym z siebie. Więc branie i dawanie. Ten, kto żyje na naturalnym poziomie, nastawiony jest chcący, niechcący, podświadomie nawet, na to, żeby zawsze jakoś skorzystać. Jeśli gdzieś korzyści nie widzi, się nie zapala do tego. Jak się pojawia jakaś nadzieja na korzyść, Amber Gold na przykład, a to 10 tysięcy ludzi się załapało na to. Ciekaw jestem, ilu by się załapało, jakby trzeba było dać. Ludzie, przyjdźcie, bo trzeba dać innym. Ale co robić? na sztabce złota. To jest coś. To jest ta różnica. Jeszcze inny przykład tej różnicy. Ludzie żyjący na naturalnym poziomie życia, według ciała, według zmysłów, to ludzie z natury egocentryczni. Ja się liczę. To, co ja myślę, to, co ja chcę. Natomiast ludzie, którzy otrzymali Ducha Bożego, to ludzie, którzy stali się chrystocentryczni, czyli liczy się Chrystus. To, co On o tym myśli, to, czego On chce, to, żeby On był wywyższony, nie ja, żeby się Jego zdanie, Jego wola objawiła, nie moja wola. Egocentryzm ustępuje miejsca Jezusowi Chrystusowi. Apostoł Paweł napisał w Galacjan 2:20: z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. I on już niczego innego nie chciał tak bardzo, jak wywyższenia Chrystusa. Jego chciał poznawać, Jego chciał głosić, o Nim chciał mówić, Jego chwały, a nie swojej chwały szukał. Całkowicie się zmienia też ośrodek decyzyjny w życiu człowieka, który otrzymuje Ducha Bożego. Apostoł Paweł napisał w tymże liście do Galacjan, na początku tego listu, w 1:15, ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem, widzicie, tutaj jest o tym obraniu, wybraniu, i powołał przez łaskę swoją, żeby objawić mi syna swego, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi, ani też nie udałem się do Jerozolimy, do tych, którzy przede mną byli apostołami. Apostoł Paweł, gdy został wybrany, gdy otrzymał Ducha Bożego, to przestał się kierować naturalnymi racjami, że to tak się robi, to należałoby tak zrobić, rozum mi podpowiada to, doświadczenie mi podpowiada to, ojciec mi kiedyś tak mówił, tak mi rabin uczył Gamaliel, tak inni, no i to ja powinienem postąpić według tych wszystkich norm i zasad. Nie. Kto się narodził na nowo, ten, kto otrzymał Ducha Bożego, on się kieruje przede wszystkim tym, co mówi Duch Święty, co mówi Słowo Boże. Tym się kieruje. To jest teraz ośrodek decyzyjny. To jest właśnie taka zmiana. I właśnie tego rodzaju zmiany wprowadzają oczywisty dyskomfort w nasze życie. Bo oto przestajemy postępować według zasad, którymi się wcześniej kierowaliśmy, którym się kieruje nasze otoczenie, i zaczynamy żyć inaczej, co wywołuje reakcję. Bóg po prostu zgodnie ze swoim odwiecznym planem zmienia porządek naszego życia i naturę naszego życia, i to szokuje w jakimś momencie. Pismo Święte dla przykładu mówi w Psalmie 113, że On podnosi nędzarza z prochu, a ubogiego wywyższa ze śmieci, aby posadzić go z książętami ludu swego. Spróbujmy sobie to wyobrazić. Jest jakiś gość, który żyje gdzieś tam, powiedzmy, pod płotem, gdzieś tam w parku, gdzieś tam śmiga między śmietnikami. Nikt, no nawet na niego uwagi nie zwraca i on tak się w tym swoim śmietniku całkiem dobrze czuje. I wyobraźmy sobie takiego faceta, że nagle ktoś go bierze do salonu. Jaki dyskomfort. Tu trzeba usiąść, ale żeby nie pobrudzić krzesło, to trzeba by było się umyć, no nie? Tutaj trzeba by było jakoś filiżankę jakoś tak podnieść należycie. Jak to się robi? Czy to razem ze spodeczkiem trzeba brać do ust, czy tylko samą filiżankę? Wiecie, jak to zrobić? Bo ja to nie bardzo wiem nawet, jak to trzeba zrobić, nie? Niezręcznie. Ludzie, którzy żyją ileś czasu na ulicy, to wiecie, że nawet na zimę za bardzo nie chcą iść do noclegowni, bo tam już są jakieś normy, coś, co im w jakiś sposób uwiera. Chowają się przed tą strażą miejską, bo to dyskomfort dla nich trafić do... Bo tam trzeba by się wreszcie umyć, tam trzeba by przestać pić. A to im nie odpowiada. I przenieśmy ten obraz w tę sferę duchową. Gdy Bóg bierze nas z niskości do swojej wysokości, gdy bierze nas ze śmieci i sadza przy książęcym stole, to jakoś wywołuje pewien dyskomfort, no nie? to co sprawia, że się jakoś nie czujemy. Apostoł Piotr kiedyś, jak spotkał się pierwszy raz z Panem Jezusem, jak Pan Jezus mu powiedział, wypłyń i weź, to co zrobił? Widząc to, przypadł do kolan Jezusa, mówiąc, odejdź ode mnie, Panie, bo mnie jest człowiek grzeszny. Dyskomfort, różnica. Ta diametralna różnica się pojawiła, że ja się nie nadaję do tego, to nie dla mnie. Takie święte rzeczy to nie dla mnie, to może dla księdza, ale nie dla mnie. Ja się nie, no tego nie nadaję do takich rzeczy. Dyskomfort się pojawia i on powoduje, że jakoś przeżywamy pewne napięcie, którego niektórzy ludzie nie wytrzymują. Są przypadki, że ktoś zetknął się z Bogiem, otrzymał łaskę, Bóg go wybrał, powołał, ale on nie wytrzymuje tego. Umiłowanie tego świata doczesnego, umiłowanie tego machania skrzydełkami, umiłowanie tych przyziemnych rzeczy, tych wartości tego świata sprawia, że on zrezygnuje, że odstępuje, że nie idzie dalej. Nie wytrzymuje tego napięcia. To jest smutne, bo rzeczywiście wybranie Boże może poważnie zaciążyć na naszym samopoczuciu, zwłaszcza gdy nie jesteśmy tego w pełni świadomi. Nie wiemy, co się dzieje i przeżywamy dramat, czemu jest teraz tak trudno. Niektórzy mówią, bo w tych pierwszych miesiącach nawrócenia człowieku, to czegoś ty mnie namówił. Ja miałem po prostu łatwo w życiu. Robiłem, jak mi podleciało. Chciałem tak, to tak. Jak ktoś stawał mi na drodze, przeszkadzał, to dostał w mordę. I sobie radziłem w życiu. I było, a teraz ja muszę... To same kłopoty teraz mam. Ciężko mi w życiu. Śmieją się ze mnie, a ja nawet nie mogę im oddać pięknym za nadobne. Co to się narobiło? Ale właśnie chodzi o to, żebyśmy podnieśli w sobie świadomość rangi tego wybrania. I to właśnie jest z tym związane, bo to wybranie to napięcie wprowadza. Jeżeli oczywiście nędzarz chce zostać na śmietniku, to w końcu i tak na ten śmietnik wróci. Ale jeśli by pragnął skorzystać z okazji, że to ktoś mu okazuje łaskę, że prosto ze śmietnika chce go wziąć i posadzić przy królewskim stole, to rozumiejąc zmianę tego poziomu życia, powinien poddać się z radością, przyjąć to, że będzie teraz trochę inaczej, że trzeba będzie wstać, ochędożyć się, trzeba będzie ładnie się ubrać, że trzeba będzie po prostu inaczej wyglądać, inaczej się zachować. Ale będę z książętami siedział teraz. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że oto szef pracy umyślił sobie, że zrobi z nas kierownika. Za parę miesięcy zrobi z nas kierownika w pracy, ale jeszcze nam tego nie powiedział. No i oczywiście wobec swoich planów, jakie ma z nami, zaczyna dawać nam dodatkowe zadania, dodatkowe obowiązki, bo chce nas przećwiczyć, chce nas przygotować bardziej do tej nowej roli, którą mamy za parę miesięcy pełnić. Więcej od nas wymaga, ale my tego nie rozumiemy, bo nie uchwyciliśmy, bo nie zostaliśmy poinformowani, że mamy być za miesiąc, za dwa kierownikiem. Gdybyśmy mieli tę świadomość, to byśmy z godnością, nawet z radością witali nowe zadania, bo to znaczy nasz awans. Dlaczego niektórzy odeszli od Boga? Dlaczego? Bo prawdopodobnie nie pojęli i nie docenili wspaniałości swojego wybrania. Potraktowali to życie z Jezusem jako po prostu jakiś inny, alternatywny sposób na życie i po kilku doświadczeniach stwierdzili, to mnie nie kręci, to nie dla mnie, to za ciężko jest. Ale my dzisiaj chcemy podkreślić to, bracia i siostry, przyjaciele, że to napięcie można wytrzymać, że trzeba je wytrzymać, że to się wiąże z naszym wybraniem, że to jest zaszczyt, że zostaliśmy wybrani. Co trzeba robić, aby nie zwątpić? Po pierwsze, chrześcijanin powinien radować się ze swojego wybrania. Powinien się cieszyć z tego wybrania. Chociaż to się oczywiście wiąże z rozmaitymi obciążeniami, ale to jest powód do dumy, powód do radości. Co pomaga nam radować się z naszego wybrania? Trzeba podtrzymywać w sobie świadomość kilku ważnych reguł. I o nich chcę teraz parę słów powiedzieć. Po pierwsze, warto jest mieć na uwadze, że stopień teraźniejszego dyskomfortu jest wprost proporcjonalny do wielkości naszego przeznaczenia. Im większe jest nasze przeznaczenie, tym będzie większy dyskomfort tutaj w doczesności. Nie da rady, tak, żeby tutaj się po prostu rozpływać w komfortach, a jednocześnie mieć przed sobą nadzieję na pewność życia wiecznego i koronę chwały. Bogaczowi z przypowieści o bogaczu i Łazarzu Pan Jezus, wkładając słowa w usta Abrahama, powiedział: zważ, że ty swoje dobro odebrałeś na ziemię, podobnie jak Łazarz swoje zło, ciężar, trudności. Teraz on doznaje tu pociechy, a ty męki cierpisz. Dyskomfort, uciski, przeciwności, okoliczności niesprzyjające, to jest wprost proporcjonalne do wielkości naszego przeznaczenia. Im wyższe jest twoje przeznaczenie, tym będzie tutaj na ziemi ci trudniej. Ktoś mądry powiedział: im wyżej, tym samotniej. Są ludzie, którzy nie są w stanie takiej ceny zapłacić. Dla nich najważniejsze jest, żeby się bawić, żeby było wesoło, żeby było fajnie, i nie myślą o niczym więcej. Ezaw, zachciało mu się jeść i on nie myślał o tym, że ma taki zaszczyt bycia pierworodnym synem, i powiedział: a co mi tam pierworodztwo, dawaj mi tutaj, jeść mi się chce, żeby nie powiedzieć żreć, daj mi tutaj, ja jestem głodny. Tam inne rzeczy nie są ważne. I wielu ludzi dzisiaj właśnie tak postępuje. Ale ty i ja, świadomi swojego wybrania, im bardziej jesteśmy świadomi swojego wybrania, tym bardziej rośnie nam serce, gdy jest nam ciężko, gdy jest nam trudno, bo wiemy, że to ma sens, że te przeciwności, że te uciski na tym świecie, że to niezrozumienie ma sens. Po drugie, trzeba pamiętać, że doczesne przykrości pracują na korzyść nadchodzącej chwały. Że one nie są tak tylko po prostu przypadkowe, ale że one w naszym życiu pełnią ważną rolę przygotowywania nas, czy wypracowywania w nas takich postaw, które będą przynosić nam chwałę. Jest takie słowo w drugim liście do Koryntian 4,17, które nam tę prawdę objawia. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Chwilowy ucisk, to jest powiedziane chwilowy, to trzeba też pamiętać, to jest przejściowe, to nie zawsze tak będzie, ale tak jest teraz, to nam przynosi obfitość, przeogromną obfitość wiekuistej chwały. W innym przekładzie jest to tak oddane: dzisiejsze bowiem utrapienie nasze, lekkie i przemijające, no bo Pan Jezus powiedział, moje jarzmo jest wdzięczne, moje brzemię jest lekkie, to jest brzemię, ale jak ktoś kocha Boga, ktoś rozumie, czym jest to wybranie Boże, to mamy problem. Więc to lekkie i przemijające utrapienie sprawuje w nas chwałę wiekuistą wagi niezmiernej. Jesteśmy bowiem zapatrzeni nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzimy, doczesne jest, a czego nie widzimy, wieczne. Jak ktoś ma tę świadomość, to wie, że jego wybranie warte jest zapłacenia najwyższej ceny. Żeby też radować się ze swojego wybrania, dobrze jest pamiętać, pomyśleć o losie tych, którym nieraz jesteśmy gotowi zazdrościć. Bo patrzymy na ludzi tego świata, na ludzi żyjących na tym poziomie naturalnym i sobie myślimy czasem, czy my nie popełniamy jakiegoś błędu, im się tak dobrze powodzi. Znane świadectwo Asafa w Psalmie 73. On przeżył takie napięcie w sobie. Nie wiedział, w ogóle nie potrafił zrozumieć, jak to się dzieje, i ciężko mu było, i mało się już o mały włos nie odszedł od Boga, bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożną. Albowiem nie mają żadnych utrapień. Zdrowe i krzepkie jest ich ciało. Znoju śmiertelników nie doznają, nie składają na nich ciosy, jak na innych ludzi. Przeto pycha jest ich naszyjnikiem, a przemoc szatą, która ich okrywa. Obnoszą się dumnie ze swą otyłością, serce ich pełne złych myśli, szydzą, mówią przewrotnie, wyniośle przechwalają się grabieżą, przeciwko niebu podnoszą gęby swoje, a język ich pełza po ziemi. Dlatego lud mój zwraca się do nich i nagannego nic w nich nie znajduje. Nawet lud Boży patrzy na takich ludzi i mówi, to oni mają powodzenie, im jest dobrze. I to jest często dla wierzącego człowieka ważna próba. Jak patrzy na kogoś w sąsiedztwie, w rodzinie, w pracy, to, że Bóg mu się z Bogiem nie liczy, a mu się wiedzie i ma sukces, i ma dobrze, i jest zdrowy, a ty chrześcijanin, dziecko Boże, wybraniec Boży, tu zabolało, tu zabrakło, ciężko jest i jeszcze jakieś pomówienia i jakieś jeszcze przykrości. Dlatego trzeba pamiętać nie tylko to, że nasz ucisk jest chwilowy, ale też pamiętać, że ci, którym gotowi jesteśmy czasem zazdrościć, bardzo szybko któregoś dnia kończą, jak tenże psalm dalej mówi. Chciałem to wtedy zrozumieć, lecz niezwykle trudne mi się to wydało, dopóki mnie dotarł do tajemnic Bożych i nie zrozumiałem kresu ich. Zaprawdę stawiasz ich na śliskim gruncie, strącasz ich w zagładę, jakże nagle niszczeją, znikają, giną z przerażenia. Tak to jest z tymi ludźmi, którym czasem jesteśmy gotowi zazdrościć, patrząc na ich popularność, na ich chwałę, na ich bogactwo, na ich osiągnięcia i tak dalej. Ale Słowo Boże mówi, że gdy się dotrze do istoty rzeczy, to się okazuje, że nie ma czego zazdrościć. Że raczej trzeba się radować ze swojego ucisku, niż zazdrościć tym bogatym ich bogactwa i sukcesu. Jeszcze jeden czynnik pomaga nam radować się z naszego wybrania. Mianowicie to, że poprzez godne trwanie w ucisku, chwilowym ucisku, jak przeczytaliśmy, sprawiamy naszemu Panu radość i przynosimy Mu chlubę. Gdy jesteśmy wierni, gdy stoimy przy Nim, gdy z godnością znosimy rozmaite przeciwności związane z naszym wybraniem, z tym, że On nas wybrał i my Mu nie marudzimy, nie mówimy jak Izrael na pustyni, po coś nas tu wyprowadził, żebyśmy tu pomarli na tej pustyni, że nic taka myśl nam do głowy nie, po coś Panie mnie wybrał, teraz mi tak ciężko jest, nie mogę ukraść, nie mogę tego i tamtego zrobić, nie mogę stracić żony, ojejku, nie mogę żony zdradzić, tak bym chciał, bo po coś mnie wybrał, Panie Boże. Nie? Tylko mówimy, o Panie, czy tak, czy siak, czy na wozie, czy pod wozem, ale ja się cieszę, że mnie wybrałeś, że mnie przeznaczyłeś do chwały. Kiedyś szatan powiedział Bogu o Hiobie, czy za darmo jest Job tak bogobojny? Czy Ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Błogosławiłeś sprawie jego rąk, jego dobytek rozmnożył się w kraju, lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma, czy nie będzie Ci w oczy złorzeczył? No to jest diabelska myśl. I Bóg dopuścił próby na Hioba i jednego pragnął, żeby Hiob w tym doświadczeniu okazał się wierny. Żeby się nie okazało prawdą to, co mówi kłamca. Żeby się okazało po raz setny, tysięczny, że szatan jest kłamcą. To nieprawda, że my służymy Bogu dlatego, że On nas otacza błogosławieństwem. Patrzę na moje życie, jak patrzę na wasze życie, to mamy sporo kłopotów, no nie? Sporo przeciwności. Ale chcemy służyć Bogu. I w ten sposób, świadomi swojego wybrania, przynosimy chlubę Panu, przynosimy chwałę. Pan mówi, patrz, ja mam w Gdańsku takich, którzy wcale nie są najzdrowsi, nie są najbogatsi, nie wszystko im się najbardziej udaje. A zobacz, w niedzielę ilu przyszło, żeby mi oddawać chwałę. Zobacz, dzień przedsylwestrowy, przyszli, żeby modlić się, żeby wielbić mnie. Ha, ha, właśnie o to chodzi, Bogu się to podoba. Tak jak Hiob, chociaż był na krawędzie wytrzymałości, ale wytrwał, powiedział, Pan dał, Pan wziął, niech imię Pańskie będzie błogosławione. I nie zgrzeszył swoimi ustami, nie zgrzeszył w swoim sercu. I to trzeba pamiętać, żeby się radować ze swojego wybrania, to i to nam pomaga ta myśl, że oto Wszechmogący patrzy na nas, On nas wybrał, przeznaczył do wiekuistej chwały I chciałby widzieć, że my z godnością to wybranie przeżywamy tutaj. Ono się wiąże z pewnego rodzaju uciskiem na tym świecie. Bracia i siostry, Bóg wybiera, wciąż wybiera. No właśnie w tej chwili wybrał tysiące następnych osób na świecie. Nas przed jakiś czas temu wybrał. I aż do końca czasu łaski będzie wybierał. I on ma to prawo, bo jest naszym Stwórcą. I ostatecznie to najmądrzejszą rzeczą jest, żeby to jego wybranie przyjąć z radością i z tym wybraniem nie dyskutować, tylko po prostu je podjąć, tylko się przejąć nim. Więc Bóg wybiera i nas wybrał. Ciebie i mnie wybrał. I my jesteśmy w tej rzeczywistości wybrańców Bożych. Jest tu ktoś, kto nie został wybrany jeszcze przez Boga? Jeśli nie, to może właśnie to jest ta niedziela, w której padnie i na ciebie. I Pan powie, chodź, bądź moim uczniem. Bądź moim sługą. Będziesz chodził moimi drogami. To wybranie w każdej chwili może jeszcze przyjść do ludzi, którzy do tej pory żyją na tym poziomie naturalnym. Bóg włoży swego ducha do wnętrza, da nowe serce i wyjdziesz z tej sali i zaczniesz inaczej myśleć. I zaczniesz innych rzeczy pragnąć. Wszystko się zmieni. Moim pragnieniem, modlitwą jest dzisiaj to, abyśmy to nasze wybranie przyjęli z radością i podniesionym sercem. Byśmy to wybranie przyjęli jako wartość najwyższą, która z racji tego, że żyjemy jeszcze w ciele, żyjemy na tym świecie, oczywiście nieraz sporo kosztuje. Ale jak patrzymy na pierwszych chrześcijan, a oni są przecież dla nas wzorem naśladowania Jezusa Chrystusa, to widzimy, że oni radowali się ze swojego wybrania, że oni nie narzekali, że jest im ciężko. Pan Jezus mówił do swoich uczniów, błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Czyli w tych okolicznościach ucisku Pan mówi swoim uczniom, ej, wy się nie załamujcie, wy się radujcie, bo to znaczy, to jest znak waszego wybrania. Że sobie mam tak ciężko, to znaczy, że jesteście przeznaczeni do chwały. Wasza zapłata jest obfita w niebie. Dlatego też apostoł Piotr i Jan, jak zostali sponiewierani, wychłostani przez Radę, jako dorośli mężczyźni, odchodzili przed oblicze Rady Najwyższej, radując się, że zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia Jego. Radowali się w swoim ucisku, w swoich zniewagach. A Hebrajczycy, wspomniani w 10 rozdziale listu do Hebrajczyków, przyjęli z radością grabież swojego mienia, wiedząc, że sami posiadają majątność lepszą i trwałą. Czyli nawet jak ich okradli, to się nie załamali, nie zaczęli pluć na złodziei i na tę władzę, która nie potrafi ochronić ich mienia i tak dalej, tylko się radowali, pozbawili nas tego doczesnego. Więc słuchajcie, skoro pierwsi chrześcijanie, którzy wydali nam świadectwo i to świadectwo za sprawą Ducha Świętego zostało zapisane dla nas wszystkich w Piśmie Świętym, mieli taką postawę, to i my radujmy się z wybrania Bożego. Radujmy się z tego, że jest nam ciężko. Czy potrafimy się radować? Jeżeli tylko będziemy mieli przed oczami to, że jest nam ciężko, to się nie będziemy radować. Ale jak podniesiemy w sobie świadomość wybrania, że to dlatego, że jesteśmy wybrani, dlatego, że jesteśmy przeznaczeni do wyższych rzeczy, dlatego jest nam ciężko, to będziemy mogli się radować. I ażeby tak było, to jeszcze ostatni tekst ze Słowa Bożego, który zachęca nas do dołożenia starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. No bo widzicie, to jest tak, że ono jest tylko na tyle w nas pracuje, to wybranie i powołanie, na ile my jesteśmy jego świadomi. Jeżeli stracimy to z oczu, jeżeli zaczniemy patrzeć na siebie jak na ludzi żyjących na poziomie naturalnym, bez tego elementu wybrania, to szybko nas opuszczą pozytywne myśli, podpadniemy na duchu i zrównamy się, też może nawet zaczniemy narzekać albo zejdziemy z drogi Bożej. Rzecz w tym, żebyśmy podnosili w sobie tę świadomość. Jestem wybrańcem Bożym. Dlatego tak jest. Idę do nowej pracy i przyjmuję to od razu, że będzie mi ciężko, dlatego że jestem uczniem Bożym. Jestem uczniem Jezusa pośród ludzi niewierzących, pośród ludzi co najwyżej religijnych, ale nie mających w sercu wiary w Jezusa Chrystusa, ludzi, którzy nie mają Ducha Bożego, więc nie może mi być tam komfortowo i wspaniale. Więc idę i mam tę świadomość i nie narzekam, tylko rośnie mi serce. Jest taka pieśń, nie jesteśmy w stanie dzisiaj zaśpiewać, ale chciałbym ją przybliżyć. Pieśń, którą może kiedyś zaśpiewamy w naszym zborze. Pieśń o takich wybrańcach. Pieśń wybrańców, bo tak bym powiedział. Prowadzimy tu życie tułacze. Hen tam w górze pozostał nasz kraj. Nieraz serce z goryczy zapłacze, kiedy smutkiem szeleści tu gai. Myśli dążą w kierunku ojczyzny, w którą rządzi i włada nasz Bóg. My wołamy z tej grzesznej obczyzny: Boże, przyjm nas w niebieski Twój próg. Chcemy wrócić na łono ojcowskie poprzez gromu nawałność i burz. Z wartem ducha i sercem już czystym Pan powita z radością nas już. Nie zapomnij, iż Jezus, Twój Zbawca, z martwych powstał i w nieba próg szedł. Od ucisku On Ciebie zachowa i uchroni od wszelkich Twych bied. W ciężkiej chwili, mój bracie, nie zwątpij. Na swój los nie narzekaj, lecz służ. Wszystko może Cię w życiu tym spotkać, lecz na Zbawcę brzemiona swe złóż. Krótkie życie nam dane na świecie, a więc walczmy, wszak pełno tu zła. Wnet już skończy się czas tej pielgrzymki. Wieniec chwały Pan wiernym swym da. Nie będziemy tej pieśni śpiewać, ale zaśpiewamy inną dzisiaj razem. I chciałbym zadedykować faktycznie tę pieśń osobom, którym jest ciężko, którym gdzieś jakoś się trochę może rozmyło to ich powołanie, ta świadomość powołania i wybrania i jakoś tak ciężko przeżywają swój los. Zaśpiewajmy tę pieśń. O, nie smuć się, lecz walcz z niedolą. Tak słońce jakby mówi blask. Zaśpiewajmy tę prostą pieśń. Niech ona nas podniesie na duchu i będziemy się po tej pieśni modlić.